gość Radia Lublin.
14 po 8. Wojciech Brakowicki, witam. Dzień dobry, a gościem Polskiego Radia Lublin jest dziś politolog Wojciech Maguś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No, myślę, że kampanię wyborczą możemy oficjalnie uznać za rozpoczętą. Znamy już listy wyborcze. Zastanawiam się, w jakiej kolejności dokonywać analizy owych listowych dokumentów, bo jest o czym mówić. Zaczynamy oczywiście od partii rządzącej z tego względu, że jest to najliczniejsza partia i najliczniej reprezentowana w parlamencie i na Lubelszczyźnie, w województwie lubelskim, bez fajterów. A myślę tutaj o dwóch osobach, o pani poseł Elżbiecie Kruk i Beacie Mazurek, które no, wyprowadziły się do Brukseli, a więc trzeba było coś zrobić i w miejsce w okręgu chełmskim tą lokomotywą ma być Jacek Sasin.
Myślę, to z perspektywy partii rządzącej była racjonalna decyzja, ponieważ wicepremier Sasin może pozyskać dużą liczbę głosów, które zagwarantują osobom z kolejnych miejsc miejsce w parlamencie. Z kolei ciekawa sytuacja jest w Lublinie, ponieważ z jedynki startuje poseł Tułajew, który 4 lata temu startował z 10 miejsca, więc to pokazuje jego awans w strukturach partii i także tą pracę, którą udało mu się wykonać na przestrzeni lat. Ale faktycznie to, że nie startują dwie europosłanki, które zawsze miały silną pozycję w regionie, było pewną słabością. Jednak pozycja sondażowa Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje dobry wynik całej listy i także możliwość zdobycia miejsca w parlamencie innym osobom.
Te listy, układanie tych list, pozycje na listach to pewnie niejednokrotnie kompromisy. Nie wiem, czy każdy tak to ocenia ze startujących, ale skoro wspomniał pana posła Tułajewa i jego pierwszą pozycję na liście, to właściwie celowo użyję tego słowa. Zmiótł Krzysztofa Michałkiewicza, który, no właśnie. Czy to jest kompromis, że startuje do Senatu, czy, no bo szef struktur partii w regionie rezygnuje z pierwszego miejsca, może być uznane za dość zaskakujące?
Myślę, że kształt list jest wypadkowo dwóch czynników. Po pierwsze, chęć uzyskania jak najlepszego wyniku dla całej listy w skali kraju, wygrania wyborów czy przekroczenia progu wyborczego w przypadku pozostałych ugrupowań, tych mniejszych, ale także drugim czynnikiem są te wewnętrzne wojenki między politykami i roszady na szczytach władzy. Nie jest tajemnicą, że politycy mają różnego rodzaju animozje między sobą i prowadzą różnego rodzaju wojny, podchody w stosunku do liderów, starają się uzyskać jak najlepszą pozycję. Co do tej konkretnej sytuacji, przydałaby się wiedza insajderska, jak to wyglądało wewnątrz, ale przesunięcie z listy poselskiej na listę senacką może świadczyć o słabnącej pozycji, choć niekoniecznie. Trzeba także pamiętać, że wybory do Senatu są ważne, ponieważ Senat ma odpowiednie kompetencje, które mogą być uciążliwe z perspektywy partii, która nie ma większości w Senacie, a ma większość w Sejmie. Dlatego wygranie w Senacie także jest w interesie i partii rządzącej obecnie, ale także partii opozycyjnych.
Animozje między sobą, że zacytuję doktora Magusia, to się nazywa dyplomacja. Proszę państwa, Koalicja Obywatelska, czyli ten front, który rozpoczyna opozycja, aby może nie wygrać, bo pewnie to się nie uda, chociaż wszystko w rękach wyborców, przynajmniej tak wskazują sondaże. Natomiast czy jest to walka o przetrwanie?
O przetrwanie myślę, że nie. Te takie wielkie kategorie w polityce często są nadużywane. Wygrać obecnie z Prawem i Sprawiedliwością będzie ciężko. Widać także, że ten wektor aktywności jest skierowany bardziej na Senat. Tu myślę o przesunięciu chociażby posła Brejzy z listy sejmowej na listę senacką, ale to także może być wynik różnego rodzaju wewnętrznych starć. Bardziej biorąc pod uwagę kształt Koalicji Europejskiej, widzimy próbę scementowania pozycji partii opozycyjnej i także próbę podbudowania pozycji wewnętrznej Grzegorza Schetyny. Politycy, którzy byli mu nieprzychylni, dostali niższe pozycje na listach. Część z nich w ogóle nie startuje. I to jest tłumaczone w ten sposób, że Grzegorz Schetyna przygotowuje się do roli lidera opozycji, już nastawia się na przegrane wybory i chce budować pozycję Platformy, czy szerzej tej koalicji obywatelskiej, nie na te wybory, ale na przyszłość.
No pytanie, czy dalej będzie tym liderem opozycji, czy pewnego rodzaju wskaźnikiem, papierkiem lakmusowym nie będzie wielkość albo wygranej, albo porażki.
To prawda, no ale właśnie ten kształt list i próba zagwarantowania tego, by posłowie, politycy mu przychylni weszli do Sejmu, ma zagwarantować tą jego pozycję nawet w przypadku porażki wyborczej.
Spójrzmy na tę listę z perspektywy Lubelszczyzny, z perspektywy województwa. W regionie lubelskim, na liście lubelskiej jedynką jest Joanna Mucha, ale zdecydowanie ciekawiej, moim zdaniem, wygląda lista Chełmsko-Zamojska Bialska, gdzie jedynką będzie Riad Haidar, do tej pory jednoznacznie dość kojarzony z lewicą, z sojuszem Lewicy Demokratycznej, może tak precyzyjniej.
I to jest jedno z zaskoczeń nawet w skali kraju. Pozyskanie tego polityka wzmacnia listę, jest pewnego rodzaju ofertą, ale także myślę, że w dużym zakresie zagospodarowuje elektorat Koalicji Europejskiej. Polityk ten może pozyskać w zasadzie większość głosów, które udałoby się zdobyć innym kandydatom na tej liście. Więc to także pokazuje, że przesunięcie obecnego posła Raniewicza, który spadł z listy tej pierwotnej lipcowej, miał tam 6. pozycję, teraz nie ma go na liście kandydatów do Sejmu, pokazuje, że prawdopodobnie obecny poseł nie widział swojej możliwości szans na przeszkodzenie obecnej jedynki. I przesunięcie go na inne pozycje, jeszcze nie ma pewności, czy będzie startował do Senatu, czy w ogóle odchodzi z polityki, tak jak poseł Karpiński, jest pewnym ciekawym zjawiskiem. Bo tutaj widzimy ruchy wewnętrzne. Jedynka dla poseł Muchy była raczej pewna, a tutaj widzimy pewne rzeczy pokazujące, że polityka jest dynamiczna.
Tylko to jest pytanie, panie doktorze, o to, czy decyzja Riada Haidara o tym, że będzie startował w wyborach z ramienia Koalicji Obywatelskiej, nie przypieczętowała jednoznacznie, w jakimś sensie może, chociaż znowu wszystko w rękach wyborców, tego, że lista lewicy w regionie lubelskim nie zrobi wyniku.
Szczególnie w okręgu 7, który wydaje się być dramatycznie słaby. Tutaj start jedynki pani Pawłowskiej budzi pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę zarzuty w stosunku do niej stawiane podczas kampanii do Europarlamentu. Oczywiście wewnętrzne śledztwo oczyściło ją z tych zarzutów, no ale pewien niesmak pozostał. Z tego też powodu wynik listy lewicowej na Lubelszczyźnie może być, delikatnie mówiąc, niezadowalający z perspektywy kraju. Ale myślę, że nasze okręgi nie były tymi lokomotywami, które miały zagwarantować przejście tego, przekroczenie progu wyborczego. Ogólnie listy lewicy budzą kontrowersje, słyszymy wewnętrzne sprzeczki między poszczególnymi koalicjantami. Podobnie dzieje się przecież na listach PSL-Kukiz.
Czy to znaczy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej bądź Lewica szerzej, jak się teraz nazywa, straci, nie idąc we współzespół z Koalicją Obywatelską?
Trudno powiedzieć. Do tego trzeba było sięgnąć w jakieś takie głębsze analizy socjologiczne, politologiczne, by porównać potencjał elektoratów. Początkowe założenie o tej synergii, która mogłaby zaistnieć w wyniku połączenia się komitetów, pokazywały duży potencjał, ale trzeba pamiętać, że nie da się sumować poszczególnych elektoratów. Listy koalicyjne byłyby ograniczone i nie mogłyby sumować tych wszystkich osób, które chciałyby się angażować. Więc startowanie z poszczególnych komitetów może dać korzystny wynik, no ale to wszystko będzie zależało od niedużej różnicy procentowej w skali kraju.
Wywołał pan doktor jakiś czas temu, przed kilkoma minutami, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, które startuje w ramach koalicji Polskiej Wespół znowu z ludźmi z Kukiz 15. I tu też nie brakuje zaskoczeń. O ile na liście numer 7, czyli tej z regionu lubelskiego, zaskoczenia nie ma i liderem jest Jan Łopata, o tyle w okręgu chełmsko-zamojskim jest już Jarosław Sachajko z Kukiz 15, spychając jednocześnie dotychczasową liderkę listy Genowefę Tokarską.
No tak, to jest także przykład tych kontrowersji wewnętrznych. Pojawiają się wypowiedzi ważnych polityków lokalnych PSL-u, którzy otwarcie, publicznie wyrażają sprzeciw tej sytuacji. Ale to nie tylko u nas w regionie, także w innych regionach pojawiają się kontrowersje, czy to politycy PSL-u nie godzą się na sojusz z Kukizem, ale także politycy Kukiza otwarcie sprzeciwiają się tej koalicji. Posłowie zmieniają kluby poselskie, kandydaci, którzy mieli startować z list Kukiza, rezygnują ze startu z list koalicyjnych. To pokazuje, że te układanki personalne są trudne. Liderzy muszą się zmierzyć z wieloma uwarunkowaniami. Nie tylko tymi, które mają zagwarantować korzystny wynik wyborczy, ale także pewnymi animozjami, kolejny raz użyję to słowo, pewnymi ambicjami poszczególnych polityków i tymi układami personalnymi, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, ale które buzują wewnętrznie i powodują różnego rodzaju perturbacje.
Panie doktorze, na koniec wszystkich nazwisk oczywiście nie omówimy, bo byłoby ich zbyt wiele, ale kwestia Senatu. Mam takie wrażenie, jeśli ono jest niesłuszne, to proszę wyprowadzić mnie z błędu, że ugrupowania zaczęły wreszcie stawiać na rozpoznawalne nazwiska.
Tak jak już mówiliśmy, bój o Senat jest bardzo ważny. Partiom politycznym, tym głównym, walczącym o władzę, czy to PiS, który ma większość w Senacie, czy to Koalicji Obywatelskiej, ogólnie tej frontowi opozycyjnemu, który stara się stworzyć wspólne listy do Senatu, zależy na zdobyciu władzy w Senacie. Partie te dążą do przedstawienia rozpoznawalnych jednostek, ponieważ wybory do Senatu mają inną specyfikę niż wybory do parlamentu. Są to wybory bardziej personalne, gdzie wybieramy z pomiędzy kilku kandydatów tego jednego i tutaj jeden zgarnia wszystko, więc w zasadzie wystawienie rozpoznawalnego, popularnego kandydata może zagwarantować zwycięstwo w tym małym okręgu jednomandatowym, dlatego tam będą osobowości, które mają przykuć naszą uwagę.
Mirosław Piotrowski, Krzysztof Michałkiewicz, znowu w pewnym sensie będzie jakaś bratobójcza walka?
No tutaj może być miejsce dla tego trzeciego, ponieważ ci panowie będą ogniskować uwagę podobnego elektoratu, więc mogą podzielić się głosami elektoratu konserwatywnego, dlatego może być sytuacja, że dobry kandydat trzeci, kandydat opozycyjny o poglądach bardziej liberalnych, kierujący swój program do elektoratu nie PiS-u, mimo że uzyska mniejsze poparcie niż poparcie tych dwóch kandydatów, może stworzyć pewną niespodziankę.
A jak będzie? To się okaże 13 października. Dr Wojciech Maguś, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.